Chronograf, czyli kalendarium kaliskie Piotra Sobolewskiego.
24 tydzień tego roku przyniósł nam następujące okrągłe rocznice, o których chciałbym miłym słuchaczom opowiedzieć. Zacznę od tego naszego tortu, trochę zaległego, bo się zagapiliśmy w zeszłym tygodniu, bo 5 czerwca 1941 roku urodził się w Kaliszu Andrzej Wanat. Krytyk teatralny, uchodził zwłaszcza za czołowego znawcę dramatopisarstwa Czechowa, był pedagogiem, reżyserem, tak jak powiedziałem, dramaturgiem też. W 1958 roku ukończył nasze liceum imienia Asnyka, 6 lat później filologię polską na Uniwersytecie w Poznaniu. Został zresztą asystentem na tej uczelni, no, miał wtedy powiedzieć, że, zacytuję, trzeba mieć za sobą porządne studia humanistyczne na przyzwoitym uniwersytecie. No taki uniwersytecki marketing. W 1969 roku został kierownikiem literackim w Teatrze Polskim w Poznaniu. 2 lata później debiutował jako reżyser w sztuce Pokój na godziny. Ale następnie wrócił, że tak powiem, do gniazda, bo w latach 74-77 był dyrektorem naszego teatru, a później reżyserował już w Teatrze Nowym w Łodzi, pod dyrekcją zresztą Kazimierza Dejmka. Zaczął też pisać krytyki teatralne w takim specjalistycznym miesięczniku Teatr, najpierw jako zastępca redaktora naczelnego, od 90 roku był już wręcz naczelnym. Od połowy lat 80. też wykładał na warszawskiej PWST, na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Był zresztą prodziekanem tego wydziału. No i postacią ważną, dobrze wspominaną przez wielu studentów. W 97 roku ukazał się zbiór jego krytyk teatralnych pod wiele znaczącym tytułem Pochwała teatru. A tak przy okazji, ciekawostka, był też zapamiętałym kibicem Lecha Poznań. No ta miłość chyba jeszcze z czasów jego poznańskich, prawda, studiów czy początków kariery zawodowej. Zmarł w Warszawie w 1996 roku, pochowany jest na cmentarzu Powązkowskim, tym nowym wojskowym. Tylko dodam, żeby nie mylić tej postaci Andrzeja Wanata z Józefem Wanatem, tym malarzem, no i jego tej znanej kaliszaną Wanatówki na ulicy Łaziennej, bo to różne dwie postacie. A teraz kolejne rocznice. 20 czerwca 1621 roku zakończyło działalność w Kaliszu seminarium archidiecezji gnieźnieńskiej. Utworzone było 40 lat wcześniej przez Karnkowskiego, no ale niestety w tymże 1621 zostało przeniesione do Gniezna. W 1811 roku jegomość nazywający się Bayer, miał imię Jan Antoni Bayer, uzyskał dyplom Loży Hesperus. No to może nie aż tak ważne wydarzenie, tyle że ciekawa jest historia związana z kamienicą Bayera, więc króciutko. On był kasjerem, natomiast siedziba tych farmazonów, bo tak pobożni kaliszanie określali masonerię, ta siedziba, ten dom Belzebuba, tak czasem mówiono, znajdowała się na przedłużeniu dzisiejszej ulicy Chodyńskiego, czyli przy placu Świętego Józefa, który de facto powstał kilkanaście lat później. W pobliżu dwóch świątyń katolickiej kolegiaty i no, od niedawna w stosunku do tamtego czasu kościoła pojezuickiego, kościoła ewangelików właśnie. Pan Bayer był właścicielem tego domu. No, po pożarze w 1792 roku, kiedy odbudowywał ten dom, popadł w poważne tarapaty finansowe i ku przerażeniu, jak to gdzieś zanotowano, i zgorszeniu sąsiadów, zwąchał się z masonami. Sam został, tak jak powiedziałem, ich bratem. No i to mu pomogło postawić sporych rozmiarów, nawet bym powiedział okazały dom z kolumnami. W tym domu dwa piętra specjalnie przysposobione, przeznaczone były właśnie na siedzibę loży i kapituły masońskiej. No ale przypomnę, że w wyniku wolty stanowiska cara Aleksandra wobec wolnomularstwa loże przestały działać w latach 20. Dokładnie w sierpniu 19 roku warsztat ten Hesperus zawiesił działalność, na co wpływ miały też, co tu dużo mówić, rosnące problemy finansowe. Tam słaba była ściągalność składek. W 21 roku masoneria została urzędowo rozwiązana. No tak dodam tylko, że paradoksalnie na likwidatora lóż w królestwie car wyznaczył namiestnika Zajączka, wcześniej członka lóż zresztą, a likwidatorem w Kaliszu, no z racji stanowiska prezesa komisji wojewódzkiej, został Józef Radoszewski. Wcześniej i on był właśnie wolnomularzem, no prze to, co trzeba sprawiedliwie oddać, likwidacja loży miała w Kaliszu łagodny przebieg. Ale wracając do Bayera, na likwidacji loży wychodzi no raczej kiepsko. On żądał zaległego czynszu oraz odszkodowania za koszty, jakie poniósł, przerabiając masońskie pomieszczenia, później z powrotem na normalne lokale mieszkalne. Żądał ponad 5 000 zł, a po długich targach, no i trochę w stawiennictwie Radoszewskiego, otrzymał zaledwie mniej niż połowę tej kwoty. Dodam dla regionalistów, że 10 lat później właścicielem kamienicy zostaje taki znany dość kupiec Leopold Weiss, który przy pomocy projektu Franciszka Rensteina i środków z funduszy pożyczkowego rozbudowuje ją na okazały pałac z kolumnami, tak nazywano. Ten pałac przetrwał do I wojny, a po I wojnie już odbudowany, ale w znacznie skromniejszej postaci, znany jest do tej pory, bo on tam przecież stoi jako dom Sztarków i zdobi południowo-zachodnią pierzeję placu do dzisiaj. 1821, króciutko, rok finalizacji wielkich inwestycji budowlanych w naszym mieście. Między innymi oddano wtedy na Józefince Trybunał, stojący w pobliżu dom Mewalda, a tak jakby po drugiej stronie tego ciągu ulic Sukienniczej Kolegialnej dzwonnicę. Ona zastąpiła drewnianą, stojącą na tym przy kolegiackim cmentarzu. Ta nowa jest na rzucie prostokąta, nad wejściem ma takie półkoliste okno, no możemy się przecież przyjrzeć, do 2/3 wysokości mniej więcej boniowana, czyli ma to wszystko, czego, że tak powiem, oczekujemy od klasycyzmu. W tym panonie przy czółka znajduje się budzące nieraz takie jakby komentarze czy spekulacje obserwatorów oko opatrzności. No, dla nas jest to jednoznaczny sygnał. A za nim jeszcze taka ściana tykowa, takie piramidalne, zwróćmy uwagę, zwieńczenie z krzyżem. Trzeba powiedzieć, że mimo przeznaczenia sakralnego to była forma bardzo skromna. Ta budowla jest klasycystyczna klasyka, ale taka dość skromna. No, to pozwoliło zaoszczędzić, tylko 8 000 zł polskich wydano, co nie było wiele na wybudowanie tego obiektu. No i dość szybko go wykonano. Później doszły jeszcze gzymsy dzielące fasadę na poziomy. Jeszcze dodam, że kiedyś to była ogrodzona żeliwnym płotem przylegającym i do budynku obok tego parafialnego i do samej kolegiaty, prawda? W okresie międzywojennym odnowiona, data 1924 jest nad wejściem. No i tak już zupełnie dla przypomnienia, autorem projektów tych budowli klasycystycznych, o których dzisiaj wspomniałem, był, przypomnę, Sylwester Szpilowski. 1891, 16 czerwca, z gospodarską, mówię to w cudzysłowie, wizytą, przybył do Kalisza generał gubernator warszawski, namiestnik carski, no i co tu dużo mówić, zaciekły rzecznik polityki rusyfikacji, generał Józef Hurko. No, gościa podejmował, chcąc nie chcąc, nie miał wyboru, nasz gubernator Michał Daragan, no ale tajemnicą Poliszynela jest fakt, że panowie niezbyt za sobą przepadali, a ten Hurko to, no, w negatywnym sensie był przeciwieństwem naszego gospodarza. Się mówi, że Hurko posunął się nawet do kradzieży kosztownych posadzek z Zamku Królewskiego w Warszawie. I już czasy współczesne, 16 czerwca 1981 roku erygowano parafię Świętej Rodziny przy kościele sióstr Nazaretanek w Kaliszu. Tam są siostry, ale duszpasterstwo prowadzą księża diecezjalni, a bardziej szczegółowo o tej kaplicy żołnierskiej przecież opowiadałem słuchaczom niedawno. No i wreszcie ostatnia rocznica, 18-19 czerwca 1991 roku, odwiedził Kalisz Stefan Soboniewski, ostatni kaliski starosta z okresu międzywojennego. To był prawnik, wojskowy, później emigrował, tam był działaczem społecznym emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii. 5 lat po tej kaliskiej wizycie, czyli w 1996 roku, na 90. rocznicę urodzin, miasto Kalisz nadało mu tytuł honorowego obywatela. No i to wszystkie dzisiaj rocznice. Miło było się z Państwem spotkać i do usłyszenia za tydzień. Chronograf.